Sponsorem audycji jest cementownia Odra S.A.
Pan Bóg po godzinach.
Dobry wieczór, przed mikrofonem Tomasz Siniew. Zapraszam na nasze kolejne poniedziałkowe spotkanie na antenie Radia Doksa w audycji Pan Bóg po godzinach, czyli katechezy dla dorosłych. Za konsoletą Robert Paciorek. Dziękuję za realizację, a zaraz już Paula Lupaja przesiada się. Z tego co widzę Państwa, przepraszam za drobne problemy techniczne, ale już wszystko opanowane, wszystkie guziczki pod kontrolą. Dziś w poniedziałkowej audycji porozmawiamy o bractwie świętego Józefa. Bractwie, które bardzo prężnie działa w diecezji opolskiej. Liczy sobie 700 członków, mężczyzn, którzy w statucie bractwa świętego Józefa mają zapisane, że stawiają sobie za cel dążenie do uświęcenia jego członków przez naśladowanie świętego Józefa, chrześcijańską formację członków, do dojrzałego realizowania powołania męża i ojca rodziny, a w przypadku duchownych pasterza i przewodnika wspólnoty wiernych, inspirowanie członków do gorliwej pracy apostolskiej w parafii, i tego jeszcze kilka celów jest, ale myślę, że nie zabraknie czasu antenowego, żeby o nich powiedzieć. Będę rozmawiał z moimi gośćmi, wśród których jest pan Gerard Wieczorek. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Brat z pięcioletnim stażem z parafii Sławice. Pan Henryk Ocik ze stażem czteroletnim z parafii Żelazna. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Ksiądz Paweł Chyla, wikariusz z parafii Sprudnika. Dobry wieczór, szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
I ksiądz Waldemar Musioł, rektor Bractwa Świętego Józefa. Dobry wieczór, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
I od księdza, wydaje się, wypada zacząć, jeżeli mowa o historii Bractwa Świętego Józefa w diecezji opolskiej, bo sprawa nie jest taka oczywista i bractwo nie istniało od początku diecezji.
Bractwo nie istniało od początku diecezji, ale bractwo też nie istniało w ogóle od XX wieku czy XXI wieku, dlatego że jego początki są znacznie odleglejsze w czasie. XVII wiek, 1669 rok, to data powstania Bractwa Świętego Józefa na Dolnym Śląsku. Na Górnym Śląsku, z siedzibą ówczesną w Jemielnicy, bractwo powstało dzięki ojcom cystersom w 1675 roku, 19 marca. Data, która dziwić nie powinna, która zresztą się zbliża. Wówczas była to wspólnota, która zrzeszała ludzi różnych stanów, bo nie tylko wiernych, nazwijmy to szeregowych, dzisiaj o nich moglibyśmy w cudzysłowie powiedzieć, kiedyś to byli chłopi, ale także należała do tego szlachta, należało duchowieństwo wszystkich stanów. Była to wspólnota, która się wokół świętego Józefa gromadziła przede wszystkim na modlitwie i dostrzegała w świętym Józefie przede wszystkim patrona dobrej, szczęśliwej śmierci, tego przejścia z ziemskiej doczesności do wieczności. Oczywiście były ku temu bardzo konkretne powody, gdyż te czasy były czasami, gdzie obcowano ze śmiercią bardziej niż dzisiaj. Temat śmierci był obecny w życiu wielu ludzi ze względu na i panoszące się zarazy, i niepokoje w Europie, i niebezpieczeństwo wojen, i ciągłe zmaganie się z różnymi wichrami historii. I wierni i duchowni szukali wtedy patrona, który mógłby im w tym trudnym doświadczeniu przejścia z tego świata do wieczności towarzyszyć. A takim był wówczas i jest do dzisiaj, bo my go również czcimy jako patrona dobrej śmierci, właśnie święty Józef. I na przestrzeni tych 300 lat to bractwo rozwijało się na początku bardzo prężnie. W pierwszy wiek, czyli pierwsze 100 lat, kroniki podają, że to było 42 tysiące członków, mężczyzn i kobiet, tak jak wspomniałem wcześniej, różnych stanów. Potem w związku z kasatą zakonów na początku XIX wieku działalność tego bractwa osłabła. Ale nie znaczy to, że wciąż nie przybywało członków z całego Śląska. Wiek XIX i księgi brackie mówią, że do tej wspólnoty ówczesnej należeli wierni z ponad 800 miejscowości na Śląsku. Więc nawet jeszcze w latach 50. XX wieku w księdze brackiej ówczesnej wspólnoty odnotowano zgłoszenie nowych członków z parafii, jeśli się nie mylę, to Rzędowice. Co więcej, muszę powiedzieć, że historia najnowsza bractwa, myślę, że do niej jeszcze za chwilę wrócimy, ale zrobię taki przeskok już od razu, przekonuje nas, że tak naprawdę nigdy nie mieliśmy do czynienia z jakąś przerwą w istnieniu tej wspólnoty, mimo że kilka lat temu ksiądz biskup ją reaktywował w nowej odsłonie, nieco innej odsłonie, to jednak wciąż żyją członkowie tamtego, jeśli mogę tak powiedzieć, bractwa świętego Józefa. Są to właśnie niewiasty, zdaje się, że właśnie z Rzędowic. Nawet jeden z naszych braci, siostra jednego z naszych braci, należy do ówczesnego bractwa świętego Józefa i nawet tenże brat przyniósł mi kiedyś legitymację tej siostry przystąpienia właśnie do tej wspólnoty, którą my dzisiaj już nazywamy historyczną. Mhm.
Czyli ta wspólnota to spotkanie i kobiet, i mężczyzn, tak, a nie tylko męskie grono.
W tej historycznej odsłonie, nazwijmy to, wspólnoty bractwa świętego Józefa należeli do niej mężczyźni i kobiety. Tak jak powiedziałem, dlatego że motyw, który towarzyszył tym, którzy przystępowali do tej wspólnoty, no był trochę inny. I wspólny dla mężczyzn i dla kobiet.
Myślę, że do tej teraźniejszej historii będziemy jeszcze wracać w trakcie dzisiejszego spotkania, ale teraz zapytam panów, którzy są członkami Bractwa Świętego Józefa, o to, o powody, dla których wstąpili panowie do Bractwa. Zacznijmy od pana Gerarda Wieczorka.
Powodem, nie wiem, no po prostu ksiądz biskup na Górze Świętej Anny na, bodajże wtedy to było na zjeździe mężczyzn i młodzieńców, wystosował do nas taki apel, żeby mężczyźni zgłosili się do bractwa, a ksiądz biskup chce reaktywować takie bractwo. No i pomyślałem, dlaczego nie. Zapoznałem się właśnie z formą działalności bractwa i postanowiłem, że to będzie coś dla mnie, no i postanowiłem przystąpić do Bractwa Świętego Józefa. Mhm. No i tak to też było też tak z takim przyzwoleniem żony, że tak powiem, bo żeśmy na ten temat rozmawiali, dlaczego, no bardzo fajna sprawa, czemu mężczyźni, czemu ojcowie rodzin nie mają się modlić we wspólnych praktycznie intencjach. Nie?
Zaskoczenie było wśród członków rodziny?
Nie. Nie.
No. Zrozumienie i akceptacja.
To znaczy to z akceptacją, bo no od początku jakoś tam w rodzinie udzielamy się w kościele, także to nie było jakieś zdziwienie, ani jakieś coś innego, no po prostu.
Szok.
Niedowierzanie. A jak to było w przypadku pana Henryka Ocika?
No w moim przypadku odbyło się to rok później, mniej więcej w tym okresie, co teraz, w okresie Wielkiego Postu. Nasz ksiądz proboszcz ogłosił, takie ogłoszenie zrobił w trakcie kazania, że istnieje coś takiego jak Bractwo Świętego Józefa. Jest to takie zgromadzenie modlitewno, jakoś tak, przeznaczone dla tylko i wyłącznie dla mężczyzn od 18 roku życia bodajże. No i jeżeli ktoś zachęcał oczywiście panów z naszej parafii do tego, żeby się do tego zapisać, i wszystkich chętnych zaprosił na spotkanie po niedzielnych gorzkich żalach. Kto jest chętny, niech zostanie, to coś więcej o tym opowie. No i tak się stało, że byłem ciekawy, co to jest. Zostałem, zapisałem się, no i nie żałuję. Jest nas w parafii paręnaście osób w bractwie.
W bractwie są osoby świeckie, ale są również osoby duchowne. I jedną z nich jest ksiądz Paweł Chyla. Zapytam właśnie o tę drogę do bractwa. Jeszcze przed seminarium, w seminarium, czy może po święceniach?
W seminarium, dokładnie 17 października 2014 roku. I byłem w tej pierwszej grupie kleryków, która wstąpiła do bractwa. Bo bractwo powstało w 2012 roku i na samym początku wstąpili do niego kapłani. A potem, tak, doszła do nas taka informacja, jak ksiądz Waldemar był też skazaniem w seminarium, że do bractwa mogą też wstąpić klerycy. I myśmy w pierwszej grupie nas wstąpiło około 10, ile się nie mylę, z mojego roku 3 osoby, ale także osoby młodsze od nas. Mhm. Myśmy wtedy byli na 4 roku, już w sutannach, na 5 roku. Na 5 roku, bo to jak w sutannach, to już na 5 roku, więc myśmy wstąpili tak trochę później. I może dlaczego wstąpiłem? No przede wszystkim dlatego, że bardzo często nam podkreślali w seminarium, że formacja seminaryjna się kończy i warto w jakiś sposób potem formować się jako kapłan. A wstępując jako kleryk, z myślą, że będę księdzem, chciałem w jakiś sposób dalej się formować. Mhm. I stwierdziłem, że ta grupa będzie też mogła właśnie formować mnie jako kapłana, jako pasterza, ten, który chce być w jakiś sposób podobny do świętego Józefa. Potem się okazało, że oprócz tego, że sam mogę się formować w tym bractwie, to jest dla mnie przede wszystkim cel mojego bycia w bractwie, że sam się mogę formować, to też potem mogę się formować poprzez pomoc formacji innym osobom.
Proszę księdza, patrzę na księdza Waldemara Musioła. Za nami część historyczna, ale taki moment tego nowego otwarcia nastał 1 maja 2012 roku, kiedy Bractwo Świętego Józefa zostało powołane oficjalnie przez biskupa opolskiego.
Myślałem, że pan redaktor mnie zapyta o moje początki w bractwie.
To do tego dojdziemy.
Właśnie, powinniśmy się jeszcze jednak cofnąć przed tą datą 1 maja 2012 roku, dlatego pozwolę sobie na taką małą dygresję. Więc był rok 2011, być może koniec roku 2011, być może początek roku 2012, nie pamiętam, któregoś pięknego dnia w czasie pracy, bo też nie jest tajemnicą i wszyscy bracia wiedzą, że rektorowanie bractwu to nie jest moje jedyne zajęcie duszpasterskie, może duszpasterskie tak, ale jeszcze oprócz tego pracuję w kurii i któregoś dnia właśnie takiej pracy ksiądz biskup mnie poprosił i objawił mi ten zamiar reaktywowania tej wspólnoty już na nowych zasadach, o których myślę jeszcze powiemy za chwilę. No i właściwie padło takie stwierdzenie: chciałbym, czy żebyś się tym zajął. Czy masz kogoś, kto ewentualnie mógł się tym zająć? Jeśli nie, no to...
Na biskupa trzeba słuchać.
Tak, oczywiście jestem tego zdania i jeszcze się nie zawiodłem. Więc w związku z tym podjęliśmy pierwsze działania, które zmierzały w kierunku reaktywowania tej wspólnoty. To wymagało pewnego przygotowania teoretycznego na początku, a więc opracowania statutu, sporządzenia dekretu erygującego, oczywiście, który byłby ważny z punktu widzenia prawodawstwa kościelnego. No i generalnie narysowanie pewnych ram tej wspólnoty i czym ona będzie żyła, czym się będzie zajmowała. I te pierwsze miesiące tej pracy nad tą wspólnotą, taka bardziej była to praca teoretyczna, odbywały się trochę zza biurka. 1 maja rzeczywiście 2012 roku w czasie diecezjalnego święta rodziny biskup objawił tą wolę powołania tej wspólnoty, a nawet więcej, wydał dekret, który erygował tę wspólnotę, właściwie powtórnie ją powoływał do życia. Było to o tyle niecodzienne, że właściwie wspólnota została powołana, czy powołana do życia, bez jednego członka. Właściwie między 1 maja a 22 bodajże października 2012 roku była to wspólnota, która już istniała, która była promowana, bo tutaj bracia zaznaczyli, że to właśnie też dzięki proboszczom dowiedzieli się o tej wspólnocie, czy wprost od księdza biskupa w czerwcu, czyli już ponad dwa miesiące prawie później.
Ale na początku istniała tak naprawdę na papierze, w dokumentach.
Tak. Można tak dzisiaj powiedzieć, choć nie brzmi to może zbyt ładnie, ale funkcjonowała na papierze. Rozpoczęła się potem promocja tej wspólnoty. Ksiądz biskup w różnych gremiach, między innymi na pielgrzymkach diecezjalnych, objawiał tę swoją wolę, tłumaczył ją, na czym, co chce uzyskać, powołując tę wspólnotę. I to pozwoliło w tym pierwszym etapie kilku miesięcy zebrać kandydatów do bractwa, których było ponad 300. Ponad 300 braci zostało przyjętych właśnie 22 października, kiedy bractwo już nie w ramach diecezjalnego święta rodziny, ale właśnie osobno na takim spotkaniu erygującym już tak naprawdę wspólnotę w pełnym tego słowa znaczeniu zebrało się w Jemielnicy.
Tutaj kropka, jeżeli chodzi o historię, to teraz czas na to, żeby zapytać o księdza początki w bractwie. Właśnie ten rok 2012, czy może wcześniej?
Właściwie to później. Właściwie to później, ponieważ ksiądz biskup zgodnie ze statutem, już który powstał na w pełni i został przez księdza biskupa podpisany właśnie 22 października 2012. W tym statucie istnieje taka funkcja jak rektor bractwa, czyli ten, który jest łącznikiem pomiędzy wspólnotą a księdzem biskupem, czyli zajmuje się tą duchową stroną jakby rozwoju tej wspólnoty. I w pierwszych takich skojarzeniach, czy w pierwszej lekturze tego statutu, tak do końca nie było jasne, czy tenże łącznik ma też być jednocześnie członkiem tego bractwa. Więc ja powiem szczerze, że na początku traktowałem tą moją obecność, właśnie tę formę mojej obecności w bractwie, no w pewnym sensie jako służbowy, nie tyle obowiązek, ale pewne posłanie, nazwijmy to służbowe, pewne zlecenie przez księdza biskupa. I dopiero rok później, czyli nawet nie 22 października, tylko dopiero 1 maja 2013 roku wstąpiłem oficjalnie do tej wspólnoty.
Czyli nie teraz... ma ksiądz legitymacji z numerem 0001?
Nie, nie mam. Jeśli sobie dobrze przypominam, to zdaje się, że ten numer legitymacji ma proboszcz z Jemielnicy, ksiądz Henryk Pichen, którego pozdrawiam, który w samym dziele ukonstytuowywania się bractwa świętego Józefa odegrał też bardzo, bardzo dużą rolę jako kustosz, oczywiście w cudzysłowie, ponieważ jeszcze Jemielnica nie jest sanktuarium świętego Józefa, wierzymy, że kiedyś tak będzie, ale jako proboszcz tej parafii wiele, wiele pomógł organizacyjnie i nie tylko, aby te początki mogły być takie, jakie były.
Po przerwie, która teraz nadchodzi na naszych falach, porozmawiamy o tym, jak dziś wygląda funkcjonowanie Bractwa Świętego Józefa w diecezji opolskiej. Zostańcie Państwo z nami.
Nie musiał wcale taki być, bo wystarczyłoby, że spleśniał mi cały chleb. W wtedy musiałbym do sklepu wyjść. Czy coś od nas zależy, czy tylko przypadek i traf? Czwarty bieg, choć wytrwale pił do szóstej pięcia, wystarczyłoby, że kluczyk zapodział się i ocaliłby tak siebie, jak i mnie. Czy coś od nas zależy, czy tylko przypadek i traf? Zastanawiam się wciąż, układając alternaty wciąż. A przecież wiem dobrze, że założenie jest złe, choć to tylko statystyczny błąd. Czy coś od nas zależy, czy tylko przypadek i traf?
Pan Bóg po godzinach.
Wracamy do Państwa po przerwie muzycznej 23 minuty po godzinie 20 w audycji Pan Bóg po godzinach, czyli katechezy dla dorosłych. Rozmawiamy dziś o bractwie świętego Józefa, które funkcjonuje w diecezji oficjalnie na nowo od 2012 roku. No właśnie, dziś trochę ta forma, formuła, w jakiej działa bractwo, zmieniła się w porównaniu z tą pierwszą. Jak dziś wygląda rok z życia bractwa? Jeżeli mógłbym, to o odpowiedź proszę księdza Pawła Chyle.
Rok członka Bractwa Świętego Józefa wygląda przede wszystkim tak, że każdego dnia, a zwłaszcza w środy, modlimy się do Świętego Józefa. Mamy powierzone intencje, między innymi owszem w intencji Bractwa Świętego Józefa, w intencji wszystkich intencji, które do nas spływają, ale także modlimy się za rodziny, zwłaszcza te, które są zagrożone z różnych powodów, na przykład zagrożone migracją zarobkową. Więc przede wszystkim jest to ta codzienne spotkanie ze Świętym Józefem, zwłaszcza w środy, na modlitwie. Ale oprócz tego mamy już pewne wydarzenia, które na stałe, można powiedzieć, wpisały się w życie naszego bractwa. Zawsze na początku roku, mniej więcej w lutym, w tym roku był to pierwszy weekend lutego, czasami w marcu, odbywa się pierwsza seria rekolekcji. W tym roku byliśmy w Głuchołazach, w zeszłym roku także w Głuchołazach. Weekendowe rekolekcje dla członków Bractwa Świętego Józefa. Chętnych, dzięki Panu Bogu, jest zawsze sporo. I wtedy podejmujemy różne tematy. W ubiegłym roku, w związku z Rokiem Miłosierdzia, poruszaliśmy sprawę uczynków miłosierdzia względem duszy, względem ciała. W tym roku ksiądz biskup podpowiedział nam taki temat grzechów głównych. Potem 4 razy do roku odbywają się formacyjne, rejonowe spotkania. Kolejne rozpoczniemy już w środę spotkaniem w Zawadzkim, bo to trzeba też wspomnieć przy tej okazji, że nasze Bractwo Podzielone jeszcze funkcjonuje w 12 rejonach formacyjnych. I w tych rejonach odbywają się te spotkania 4 razy do roku. Takie spotkania mają miejsce w Wielkim Poście, na przełomie maja i czerwca, na przełomie września i października, a także adwentu. I to też są jakby kolejne ważne wydarzenia życia Bractwa Świętego Józefa. Wiadomo, bardzo ważnym dniem jest wspomnienie Świętego Józefa, uroczystość Świętego Józefa, oblubieńca Najświętszej Marii Panny, które przed nami w najbliższą niedzielę, 19 marca, choć w tym roku 20 marca, bowiem niedziela Wielkiego Postu jest zawsze ważniejsza, więc jest niedziela normalnie 19, a 20 wspominać będziemy Świętego Józefa i 1 maja kolejne wspomnienie Świętego Józefa, tym razem jako robotnika, jako rzemieślnika. To zbiega się z naszym liturgicznym świętem rodziny, kiedy też jako bractwo gromadzimy się w Imielnicy. Ważnym kolejnym spotkaniem jest pielgrzymka. Pielgrzymka Bractwa Świętego Józefa, ale także rodzin, małżonków, żon, przepraszam, dzieci. I to zawsze jest na początku, w zeszłym roku było na początku września, w ubiegłych latach było to mniej więcej w czerwcu, w lipcu, teraz bardziej ten termin jesienny. I potem jeszcze bardzo ważne spotkanie, czyli kolejna tura rekolekcji. W tym roku będzie to ostatni weekend listopada, w ubiegłych latach to było w październiku. Te jesienne rekolekcje zazwyczaj odbywają się w Głębinowie, w ośrodku Rybak.
A zdaniem członków Bractwa, jak właśnie, co daje uczestnictwo, co daje ta wspólnota Bractwa Świętego Józefa? Panie Gerardzie, to jest, no właśnie, to jest poczucie wsparcia, to jest poczucie działania w Kościele?
To znaczy, to jest duże, duże poczucie wsparcia, ponieważ wiemy, że kilkuset braci modli się razem. Modli się w różnych intencjach, również w naszych intencjach, ponieważ no, na stronie Bractwa jest ta skrzynka z intencjami, tam przesyłamy swoje intencje i to jest no, niesamowita siła. A z drugiej strony te rekolekcje, na które my jeździmy, to może Heniek też to potwierdzić, dla nas to jest naprawdę jakiś taki bardzo duży power i takie jakby wyciszenie z jednej strony, bo my pojedziemy, my z tych takich naszych codziennych prac jedziemy na rekolekcje i tam jesteśmy praktycznie sami mężczyźni, ale w takiej innej formie. Mamy czas na wyciszenie, na modlitwę, bardzo piękne zawsze konferencje, które ksiądz rektor nam zawsze głosi i ksiądz Paweł również, to nas podbudowuje i tak mamy zawsze te później takie siły do pracy dalej, nie? I do modlitwy, bo no, tutaj modlitwa jest najważniejsza.
A pan, panie Henryku?
No właśnie, te rekolekcje, to jest tak, że w piątek pracujemy do 15-16, każdy zdyszany, żeby na tę 18 zdążyć na te rekolekcje, przyjeżdżamy, odsapniemy i co? Jest, tak jak powiedziałeś, Gerardzie, czas wyciszenia, tak. Czas spotkania z innymi braćmi, a przede wszystkim, wydaje mi się, czas spotkania ze samym sobą. Może w piątek jeszcze tego tak nie odczuwamy, ale już później sobota, kiedy możemy się wyspać, jesteśmy odpoczęci po tych trudach pracy całego tygodnia. Rozmawiamy nie tylko ze sobą, ale i z samym sobą, tak. Z Panem Jezusem. No i to jest właśnie piękne, to jest swego rodzaju i forma jakiegoś odpoczynku fizycznego dla nas również te rekolekcje. No, ostatnie rekolekcje właśnie były na temat grzechu i ja to było wspomniane na tych rekolekcjach, to było takie jakby pole treningowe, żeby poznać swojego wroga, ktoś to powiedział na jakiejś konferencji, no piękne słowa.
No i mi się właśnie wydaje, że też tak ksiądz Waldemar nam zawsze bardzo tak pokaże, jak na przykład jak teraz były konferencje na temat tych grzechów głównych i jak no powiedzmy wysłuchaliśmy konferencji księdza Waldemara czy księdza Pawła, to człowiek tak sobie pomyślał, a to może nie zawsze jest tak wszystko dobrze, jak my myślimy, bo to nam tak w taki prosty sposób, no chłop chłopu w prosty sposób powiedział, co trzeba, o. I tak to jest.
Ja powiem to na swoim przykładzie. Krótko przed tymi rekolekcjami byłem u spowiedzi i pomyślałem sobie, jadąc tam, no przecież nic nie zgłoszyłem, jestem, wszystko jest okej. Po dwóch konferencjach wiedziałem, że muszę iść do spowiedzi.
I to później widać, zawsze mamy godzinę czy dwie godziny w sobotę na spowiedź, no to widać te kolejki.
Tak.
Że nigdy czasu nie ma, żeby spokojnie porozmawiać, tylko trzeba szybciej, no bo niestety, no jest na stylu, że ksiądz nie ma czasu później już, bo trzeba gonić następne konferencje czy następne nabożeństwo.
Wśród celów, jakie stawia sobie Bractwo Świętego Józefa, wprawdzie w ostatnim punkcie, ale myślę, że tutaj te punkty są równoważne i każdy jest istotny, jest zapisane wsparcie duchowe dla rodzin, zwłaszcza zagrożonych rozbiciem, oraz osób chorych i umierających. Chciałbym skupić się na tych rodzinach zagrożonych rozbiciem. Tutaj mówimy o tych sytuacjach trudnych, gdy małżonkowie no, nie potrafią znaleźć linii porozumienia, ale też tych, które na przykład małżeństwa są rozdzielone choćby przez emigrację zarobkową jedynego ze współmałżonków, prawda?
U samego źródła, czy u samych podstaw naszej wspólnoty, czy przy wyznaczaniu celów, które ta wspólnota ma realizować, czy intencji modlitwy, które ma słać do Pana Boga za wstawiennictwem świętego Józefa, było w zamiarze księdza biskupa właśnie dobro rodziny. Złożone w pewnym sensie w ręce mężczyzn. Troska o dobro rodziny złożona w ręce mężczyzn. Mówi się często, że mężczyzna jest głową rodziny, że mężczyzna podejmuje materialną odpowiedzialność za rodzinę, że mężczyzna jest tym, który daje poczucie bezpieczeństwa w rodzinie. Myślę, że przez takie ustawienie celów Bractwa Świętego Józefa mężczyzna stał się także, czy ma okazję w naszej wspólnocie stać się głową rodziny w sensie duchowym, czyli tym, który zabezpiecza swoją modlitwą, swoją troską, taką duchową, to duchowe dobro rodziny. Oczywiście wspólnota powstała też w bardzo konkretnych realiach czasu i miejsca. Mam tu na myśli naszą ziemię śląską, szeroko pojętą, mam tu na myśli naszą diecezję i mam tu na myśli czas, kiedy nie tyle rozpoczęła się fala emigracji zarobkowej, co zaczęliśmy, myślę, bardzo mocno odczuwać jej skutki. Ponieważ u początku tej emigracji zawsze stoją dobre motywy polepszenia swojej, powiedzmy, zasobności. Wszyscy, nawet funkcjonuje takie pojęcie, że mężczyźni, czy dzisiaj już nawet i kobiety, jeśli udają się na emigrację zarobkową, za chlebem, prawda? Więc jakby na pewnym etapie tego chleba już było wystarczająco, trzeba było coś do chleba. Później marzenia jakby ciągle stawały się, sięgały dalej, wiadomo, pomnażania swojego dobra, w czym ostatecznie nie ma nic złego. Natomiast po czasie zaczęliśmy też dostrzegać, i to nie tylko rodzina u siebie, ale także jako zjawisko pewne społeczne i które dotyka naszego kościoła lokalnego, zaczęliśmy te negatywne skutki dostrzegać. I w związku z tym zdiagnozowaniem tych piętrzących się negatywnych skutków emigracji, przede wszystkim biskup raz powołał naszą wspólnotę, a dwa powierzył jej właśnie ten cel. On jest tutaj wprawdzie w statucie jako ostatni wypisany, ale on jest powiedzmy równy z wszystkimi pozostałymi i zawsze ksiądz biskup podkreśla, że intencją naszą główną, modlitewną, tą, którą podejmujemy w środę, o czym mówił ksiądz Paweł, to jest właśnie modlitwa oczywiście za nas za naszą wspólnotę, za siebie nawzajem, bo każdy z nas ma swoje potrzeby i często je też w jakiś sposób werbalizuje, czy to na skrzynce intencji, czy wprost dzwoniąc do kogoś z nas księży i prosząc o modlitwę, my staramy się te intencje podawać później dalej, żeby one były też bardzo konkretnie znane braciom. Oprócz tej właśnie modlitwy za siebie, że za naszą wspólnotę, polecił nam właśnie modlitwę za rodzinę. A to, co pan redaktor tutaj przytoczył, modlitwa za chorych i umierających, to jest pewne dziedzictwo, nazwijmy to, tej historycznej wspólnoty Bractwa Świętego Józefa, która zdaje się, że tę intencję tak wynika jakby z kronik i z takiej właściwej oceny historycznej tamtej rzeczywistości była główną intencją, czyli to, co szczególnie ciągnęło, mówiąc w cudzysłowie, wiernych do świętego Józefa.
Patrzę na księdza Pawła i chcę zapytać, bo oczywiście tutaj mowa o modlitwie za te rodziny, w których, które dotknęła emigracja zarobkowa, ale czy oprócz tej modlitwy jest coś jeszcze, co może zatrzymać, może powstrzymać, o ile to jest właśnie cel, no chyba co zrobić, co bractwo jeszcze robi, żeby spełnić te cele, no bo przecież nikt od bractwa nie oczekuje otwarcia zakładów pracy, zatrudnienia wszystkich, którzy pracują za granicą, prawda?
Myślę, że powinniśmy tutaj dotknąć jakby etapu formacji, którym jest właśnie formacja mężczyzny. Mhm. Mężczyzny jako ojca, mężczyzny jako męża. I właśnie staramy się w jakiś sposób podpowiedzieć naszym braciom, jak oni mogą zadbać dzisiaj o swoją rodzinę. W jaki sposób oni, pomimo tego wyjazdu zarobkowego, nieraz bardzo dalekie kilometry od domu, jak pomimo to mogą dalej być tą aktywną głową rodziny.
Mimo odległości.
Jak mogą na wzór świętego Józefa być opiekunem tej rodziny. Jak te kilometry pokonać, żeby właśnie dalej być blisko tej rodziny. I owszem, nie raz, nie dwa zachęcamy do modlitwy, że są, pomimo że są tak daleko, to żeby za te swoje rodziny się modlili. Ale też podpowiadamy im, w jaki sposób, na przykład kiedy są na ten jeden weekend, czy na te jedne święta w domu, w jaki sposób mogą też zatroszczyć się o swoje rodziny.
A czy zdarzyła się taka sytuacja, że wśród braci na przykład jeden powiedział, wiecie co, chcę wrócić, tylko nie mam dokąd wrócić do zakładu pracy, a drugi brat powiedział, nie ma problemu, pomogę ci w znalezieniu tej pracy.
Może nie jesteśmy nawet do końca świadomi takiej konkretnej sytuacji, ale na pewno zdarzyło się tak, że bracia też właśnie dzięki takiemu bliższemu poznaniu troszkę byli gotowi też werbalizować swoje potrzeby, na przykład utratę pracy. Na przykład utratę pracy, bo taki konkretny przypadek mam na myśli, nie chcę tutaj używać ani nazwisk, ani miejsc, gdzie to miało miejsce, żeby nie identyfikować tych osób, bo to są sprawy delikatne, ale w jednym czy w drugim przypadku jakaś szeroko pojęta ludzka bieda, to znaczy albo jakaś potrzeba materialna, konkretna, albo jakaś potrzeba chociażby taka jak zajęcie czy praca, sprawiło, że ktoś, kto był władny, może niekoniecznie tą pracę dać, ale pomóc i pośredniczyć w uzyskaniu tej pracy, tą swoją kompetencją się podzielił i ją wykorzystał. Z jakim skutkiem też nie do końca to monitorujemy, bo tak jak mówię, sprawa najczęściej trafia na taką wokandę braterską i ona od początku do końca jest tam załatwiana, natomiast te potrzeby takie wzajemne udzielanie sobie pomocy jest sprawą w naszej wspólnocie dość powszechną, ale ponieważ pomoc udzielona drugiemu człowiekowi ewangelicznie powinna pozostać w prawej ręce, a lewa o tym nie powinna nic wiedzieć, to się bardzo często właśnie dzieje na poziomie takim intymnym, nazwijmy to. Konkretną formą pomocy, i o tym mogę powiedzieć, są tacy bracia, którzy są, powiedzmy, zasobniejsi w dobra materialne i się też nimi bardzo konkretnie dzielą. Wspólnota jako wspólnota dzieli się z misjami, to może o tym jeszcze powiemy później, ale też i są tacy bracia, którzy na przykład za moim pośrednictwem, czy za pośrednictwem księdza Pawła, czy za pośrednictwem kogoś zaufanego ofiarują na przykład jakąś tam sumę pieniędzy, a my, rozpoznając potrzeby innych, po prostu to ją przekazujemy. To się zdarza i bardzo, i to co jakoś tak też bardzo naocznie było pomocą, to ogłaszamy zawsze przed rekolekcjami, że jeśli kogoś nie stać na to, żeby wziąć udział w tych rekolekcjach od strony materialnej, no bo wiadomo, że pobyt w ośrodkach naszych, mimo że jest dla nas bardzo promocyjny i z wielkim sercem nas tutaj dyrektorzy tych ośrodków podejmują, to jednak wiąże się z pewnymi kosztami. Więc ogłoszenie takie na początku, kiedy rozpoczynaliśmy rekolekcje, ono było takie grzecznościowe, nazwijmy to. Mówiłem, że jeśli kogoś nie stać, to na pewno znajdzie się ktoś, kto pokryje te koszty i jakby wątek materialny nie może być jedynym wątkiem, z którego rezygnujemy, z powodu którego rezygnujemy z rekolekcji. I co się okazało? Że na przestrzeni już tych kilku serii, właściwie za każdym razem taka sytuacja ma miejsce. Oczywiście nawet tu nikt o tym nie wie, bo bracia też o tym tu obecni nie wiedzą, ale to się dokonuje. To się dokonuje i to jest taką moją też osobistą radością, naszą radością, którą się nie dzielimy z szacunku dla tych, którzy są potrzebujący i też z szacunku, żeby właściwą, a nie z szacunku, ale oczywiście z szacunku dla darczyńców, ale też żeby właściwą nagrodę otrzymali od Pana Boga, a nie od nas.
Ksiądz Paweł chyba chciał coś dodać.
Nie, właśnie o sprawę tych rekolekcji, to mi też to przyszło na myśl właśnie, że taka ogromna pomoc, że często ktoś przychodzi i mówi, to za mnie, a to jeszcze za osobę, która byłaby potrzebująca.
A panowie czujecie właśnie to wsparcie od innych współbraci? Takie, koleżeństwo to jest chyba ten poziom, od którego się wychodzi.
To koleżeństwo nawiązuje się właśnie na tych rekolekcjach, bo tam najczęściej się spotykamy, tam mamy czas na rozmowy niedokończone, tak zwane, tak to się,
które się nigdy nie
nazywa, kiedy kończą się wszystkie konferencje, już, że tak powiem, jest capstrzyk, to zaczynają się rozmowy kuluarowe, może w przenośni tak nazwane i trwają do późnych godzin nocnych.
Wymieniamy. Nic o tym nie wiemy.
Tak.
Ale to są zawsze owocne rozmowy,
bo
my jeden drugiemu też możemy w pewien sposób i doradzić, jeżeli ktoś ma jakiś problem i wymieniamy się też takimi sugestiami i to też.
Ja to może pan redaktor akurat tutaj trafił na osoby, które też gotowe są bardziej udzielać tej pomocy niż jej oczekiwać, a dowodem na to jest tutaj chociażby zaangażowanie, to pan Henryk się nie pochwali, ale ja powiem między innymi też w taką akcję, nazwijmy to już wręcz fizyczną akcję, konkretną pracę, którą podjęło Bractwo podczas Światowych Dni Młodzieży. Na spotkanie opolskie, które było w sobotę, przed wyjazdem na centralne uroczystości.
Tutaj w parku dokładnie, w osiedlu, Armii,
tak,
na osiedlu.
Tamte sektory, prawda, przygotowane były przez Bractwo Świętego Józefa. Pan Henryk tutaj, że tak powiem, przyłożył bardzo konkretną też swoją dłoń bezpośrednio do tej pracy. I to było też takie nasze dzieło, które zjednoczyło solidną grupę, oczywiście nie wszystkich, ale było kilkadziesiąt osób, które się bezpośrednio w to zaangażowały i chłopy mogły coś fizycznie zrobić, wziąć młotek, wziąć...
To tak do końca owocne nie było, bo przyjechałem na umówioną godzinę, a widziałem, że już byłem mocno spóźniony. Pozostali bracia wyszli jakby przed szereg.
Tutaj postawimy kropkę w trakcie naszego dzisiejszego poniedziałkowego wieczornego spotkania. Przerwa przed nami, ale oczywiście wierzę, że wśród naszych dzisiejszych słuchaczy są zapewne bracia z Bractwa Świętego Józefa. Jeżeli chcą podzielić się swoimi przemyśleniami i odpowiedzią na pytanie, co daje właśnie bycie członkiem Bractwa, proszę uprzejmie, telefon 774526377 lub mailowo radiomałpadoxa.fm dla tych może nieco mniej odważnych. Też taka droga istnieje, mailowa. Zostawiamy Państwa na przerwę, a wracamy za chwilę. Fondée i już jesteśmy po krótkiej przerwie muzycznej. Wracamy do tematu naszej audycji, do Bractwa Świętego Józefa. Mówiliśmy już, jak wyglądają rekolekcje w ramach Bractwa Świętego Józefa, ale w trakcie roku są również spotkania rejonowe w 12 rejonach formacyjnych. Jak przebiegają takie spotkania? No i właśnie, czego bracia się dowiadują?
Bracia, mówcie.
Spotkania rejonowe no, mają formę też taką modlitewną i taką formę, że tak powiem, po wszystkim taką luźną. Zawsze zaczyna się, jeżeli teraz w Wielkim Poście, to drogą krzyżową, bądź powiedzmy różańcem, później msza święta, na której też jest konferencja i zawsze po mszy świętej mamy jakby konferencję, która jest też przedłużeniem tematycznym tych konferencji, które są na rekolekcjach. Ten temat się tam przewija. Modlimy się wspólnie, śpiewamy, co na przykład na spotkaniach rejonowych w Szczepanowicach, jeżeli nas tam jest kilkudziesięciu, jeżeli w kościele kilkudziesięciu chłopów zaśpiewa pieśń do świętego Józefa, to ciary przechodzą. To jest też takie bardzo budujące jak dla nas wszystkich. I później spotykamy się zawsze w salce, dzięki gościnności księdza prałata lubienieckiego, w salce przy kawie, przy kołaczu, trochę na wesoło, trochę też takimi sprawami, które są zawsze jakieś organizacyjne. Bracia mówią, co się odbywało, na przykład na spotkanie kapituły, delegat odpowiada. Zawsze ksiądz Waldemar czy ksiądz Paweł też coś ma do dodania, jakieś tematy się przewijają. Także no to takie spotkanie gdzieś około 2,5 godziny do 3 godzin zawsze się odbywa, no i zawsze jest pełna salka. Także to też jest dla nas taki power, taki bodziec. No, wszyscy przyjeżdżają. To znaczy, że to coś jest.
A z punktu widzenia rektora, jak to wygląda? Czym powinny być spotkania rejonowe?
Z punktu założeniem naszym było to, by spotykać się w rejonach po to, aby to były mniejsze wspólnoty, i w praktyce wygląda to tak, że te wspólnoty są bardzo różne. Ta akurat opolska wspólnota, do której tutaj należy nasz brat Gerard, ona jest bardzo liczna. Podobnie zresztą jak wspólnota Jemielni.